audycja Czytać, aby być mądrym. Dziś dwa spotkania nad książką Rodzice i dzieci, jak również Ksiądz Dolindo i niebiańskie duchy. Razem z nami dr Artur Dąbrowski, prezes Akcji Katolickiej Archidiecezji Częstochowskiej. Kłaniamy się, panie doktorze.
Szczęść Boże wszystkim, którzy nas słuchają w Radio Maryja. Dzisiaj witam bardzo serdecznie.
Witamy serdecznie. Słyszymy dosyć dobrze. Początek gdzieś taki był z jakimś takim przesterem, ale chcemy nade wszystko porozmawiać o książce Rodzice i dzieci Fultona Sheena. Kilka słów o autorze.
No, autor, powiedzmy sobie, przepraszam za określenie, człowiek, który nie wymaga chyba bardzo dużej reklamy, ponieważ postać niesamowita. Jeżeli ktokolwiek z nas, prawda, zetknie się z twórczością Fultona Sheena, która jest obecna w przestrzeni mediów społecznościowych, to dowie się natychmiast, że jest to postać niesamowicie medialna. Wykorzystywał nośniki techniki do tego, żeby ewangelizować, mówić o wartościach rodzinnych, przedstawiać w bardzo piękny i w bardzo ciekawy sposób katolicyzm, chociażby w latach 30. w audycjach radiowych słuchało Fultona Sheena aż 4 miliony Amerykanów. Przypomnijmy, że Stany Zjednoczone to kraj mimo wszystko, prawda, protestancki. Również audycje telewizyjne, tłumaczenie chyba dosłowne tej audycji to jest Życie jest warte życia, czy Życie warte życia, i nadawane były w telewizji w prime time w latach 1951-68. I tutaj arcybiskup musiał naprawdę rywalizować z wielkimi znawcami, z wielkimi autorytetami z mediów, dziś byśmy powiedzieli celebrytami. I co się okazało, że właśnie tam umiał w bardzo dobry sposób przedstawić wartości rodzinne, katolickie. I bardzo ważną kwestią jest to, że jego działalność apostolska, którą jako kapłan, jako biskup sprawował, przypada właśnie na te lata konfrontacji z tym nurtem rewolucji obyczajowej roku 1968, gdzie Fulton Sheen właśnie zwracał uwagę na fundamentalne ustawienie broni tej rewolucji obyczajowej na rodzinę, na wolność, uderzenie w młode pokolenia, i dawał tutaj wiele cennych wskazówek, które również znajdziemy w publikacji Rodzice i dzieci.
Publikacja Rodzice i dzieci arcybiskupa Fultona Sheena to publikacja, która zawiera bardzo krótkie, można powiedzieć, takie mini wykłady powiązane z życiem, ze spotkaniami, z konkretnymi sytuacjami życia rodzinnego, życia związanego z miłością, z wolnością, z rodzicielstwem, z też taką miłością małżeńską, miłością wzajemną między mężczyzną a kobietą, jako mężem i żoną. Ale na przykład pojawia się taki ciekawy punkt: niedojrzałość dorosłych.
Tak. Właśnie tutaj trzeba powiedzieć, że przede wszystkim arcybiskup Fulton Sheen jest niesamowitym znawcą człowieka i czasów, w których żył. I to jego przesłanie, mówiąc o niedojrzałości, jest również, niestety, to powiedzmy z takim przekąsem, niezwykle aktualne w latach dzisiejszych, w XXI wieku, skoro Fulton Sheen, prawda, zmarł w 1979 roku. I tutaj, mówiąc o tej niedojrzałości, to jest bardzo duże niebezpieczeństwo ze strony nas, rodziców, ponieważ no, ktoś, kto jest niedojrzały, nie jest w stanie ukształtować młodego pokolenia, młodego człowieka, swojego dziecka, ponieważ sam potrzebuje stać się odpowiedzialnym, odważnym, sam powinien dorosnąć do roli bycia rodzicem. I stąd właśnie arcybiskup zwraca uwagę na to, że potrzebne są nam naprawdę bardzo dobre wzorce, właściwe rozumienie pojęć. I właśnie jeżeli człowiek dorosły, wchodząc już w to dorosłe życie, staje się osobą dojrzałą, która dokładnie odzwierciedla to, o czym mówi, i tym, kim on jest, że te słowa znajdują w nim potwierdzenie, to dziecko nie tyle słucha rodziców, co czyta rodziców. I właśnie tutaj przestrzegał przed tym faktem, że jeżeli ktoś będzie niedojrzały jako rodzic, jako ojciec, matka, to również grozi nam to, że jego dziecko również będzie później osobą, która będzie miała pewne trudności w naturze sfery chociażby emocjonalnej.
Doktor Artur Dąbrowski, rozmawiamy o książce Rodzice i dzieci arcybiskupa Fultona Sheena. Panie doktorze, patrząc na treść tej pozycji, o której rozmawiamy, to nie jest to takie moralizatorstwo starych dla młodych, rodziców dla dzieci, bo możemy zauważyć taki rozdział jak obowiązki rodziców względem dzieci, albo na przykład, czy rodzice powinni być posłuszni swoim dzieciom?
Tak, proszę zwrócić uwagę, że problem stary jak świat, ale co jest niesamowite, że pisze to osoba, która oczywiście wychowała się w rodzinie, otrzymała w tej rodzinie niesamowity fundament, pięknie wykopany dół, położony grunt i widział te relacje rodzinne. Rodzina naprawdę fantastyczna. To można sobie zgłębić gdzieś, prawda, nawet w sferze mediów społecznościowych. Ale jeżeli mamy takie pewne obowiązki, to trzeba wiedzieć, że rodzic, który ma obowiązki względem, proszę zwrócić uwagę na treść w ogóle, jak to jest ułożone, że pierwszorzędnym obowiązkiem jest obowiązek dzieci względem rodziców i obowiązek rodziców względem dzieci. To właśnie bardzo świetnie pauliści ujęli ten tekst. Dlaczego? Dlatego, że Fulton Sheen nam uświadamia jedną kluczową rzecz, że nikt za nas, nawet najlepszy prezydent na świecie, najlepsze ustawy na świecie nie pozałatwiają nam spraw związanych z życiem młodego człowieka, z zabezpieczeniem jego przyszłości, ponieważ w tej rodzinie zarówno rodzic, jak i młody człowiek musi podjąć pewną pracę i o tej pracy właśnie w tej sferze odpowiedzialności rodziców Fulton Sheen mówi, to jest praca nieustanna nad formacją sumienia własną ojca, matki i również nad formacją sumienia własnych dzieci, że musimy mieć świadomość, że my te dzieci wychowujemy nie tylko do pięknego życia tutaj i teraz, w tym momencie, na tym świecie, ale że te dzieci nasze są tutaj na chwilę, ponieważ będą kiedyś dojrzewały, założą własne rodziny i kiedyś będą się spotkać mogli w wieczności z Panem, naszym Jezusem Chrystusem. Więc tutaj powiedzmy sobie, że przypomina nam bardzo ważnie w tych wszystkich treściach o dyscyplinie, o posłuszeństwie. To, co dzisiaj tak naprawdę przez całą kulturę jest ustawione przeciwko rodzinie, ponieważ ta kultura, antykultura w zasadzie byśmy powiedzieli, która już działała za czasów Fultona Sheena, ustawia całkowicie rzeczywistość przeciwko rodzinie. I Fulton Sheen daje tutaj właśnie takie piękne miejsca do obrony rodziny, piękne miejsca o zadbanie o rodzinę.
Rozmawiamy o książce Rodzice i dzieci Fultona arcybiskupa Sheena. Można powiedzieć, że znaczna część tej książki tyczy się nastolatków. Od 89 strony w różnych odsłonach mamy do 127 nastolatki. Osobowość, dlaczego się buntują, ciężko być, wrażliwość, pomoc, szczęście, miłość nastolatka i tak dalej, i tak dalej. Może być to poradnik zarówno dla nastolatków, jak i rodziców, i dziadków, którzy patrzą na swoje życie jako nastolatkowie, rodzice na swoje dzieci nastoletnie i dziadkowie na swoje wnuki nastoletnie?
Oczywiście. Powiedzmy sobie jeszcze na samym początku, ojcze, że nie możemy sobie pozwolić na to, żeby ktoś nam powiedział, jakim prawem, prawda, duchowny jeszcze wypowiada się na temat rodziny. Nikt nie pyta, dlaczego lekarz, który jest onkologiem, wypowiada się, nie przechodząc choroby nowotworowej, na temat raka, prawda? Więc tu trzeba powiedzieć jasno i czytelnie, że Fulton Sheen trafia w dziesiątkę, dosłownie w centrum tablicy, ponieważ przypomina nam i mówi, że ten nastolatek, który znajduje się na takim etapie burzliwego rozwoju, który w tym środowisku, na które nas Fulton Sheen już właśnie w latach 60., 50., a w zasadzie przez cały czas trwania swojej kapłańskiej i biskupiej posługi przygotowywał, to uczył nas jednej kluczowej rzeczy, że mamy do czynienia ze środowiskiem, które ustawia przeciwko rodzinie, przeciwko młodemu pokoleniu żyjącemu w czystości i posłuszeństwie rodzicom całą tą rzeczywistość kulturową czy edukacyjną. I przypominał nam również o tym, bardzo piękny jest ten rozdział również na stronie 165 o pustym domu, kiedy mówił, zrelacjonował właśnie to młode pokolenie, o którym powiedział bardzo wyraźnie, że te młodzi są właśnie wrażliwi i im łatwiej przychodzi mimo wszystko to kopanie dziur niż ich zasypywanie. I dlatego mówił o tym, że bardzo łatwo jest wyprowadzić tych młodych ludzi ze względu na ich wrażliwość na ulicę, na manifestacje, mimo że oni nie będą się mieli pojęcia, w jakim celu powiedzmy sobie protestują. Stąd bardzo ważne w tym etapie edukacji w tej publikacji jest to usytuowione, że Fulton Sheen mówi do rodziców, apeluje, przyjrzyj się temu młodemu nastolatkowi, zobacz, czy nie jesteś człowiekiem pobłażliwym, czy zaspokajasz jego tylko materialne potrzeby, a człowiek przecież to jest ciało i duch. I jeszcze w tym etapie, kiedy on się rozwija bardzo dynamicznie, kiedy protestuje przeciwko wielu rzeczom, to arcybiskup mówi, nauczmy się definiować pewne rzeczy, czym jest miłość, czym jest wolność, czym w ogóle jest samo dziecko. I trzeba zastanowić się w tym okresie dojrzewania, jakie obowiązki względem rodziców posiadam, dziecko, i jakie ja jako rodzic, bo też jestem rodzicem akurat trójki dzieci, ta książka rzeczywiście wchłonąłem ją od razu, ona naprawdę pokazuje nam, jak mamy żyć. I to są naprawdę wskazówki człowieka, który nie pisze książki dla jej napisania, ale daje niesamowity poradnik rodzicom, w jaki sposób mamy w tej relacji wzajemnej żyć, rodzice i dzieci. Ten tytuł też bardzo jest w tej materii wymowny.
Panie doktorze, rozmawiamy od 12 minut i ktoś może pomyśleć, ja to wszystko wiem, po co czytać tę książkę. Hipisi i antysystemowcy, z antysystemowcami bardzo często mamy do czynienia, nie tak dawno też przeszła fala antysystemowców przypisanych do jednego z ugrupowań politycznych w naszej ojczyźnie. Też Fulton Sheen pisze o indeterministach, którzy pytają, czy uda nam się przetrwać jako pokoleniu, bo matka pyta, czy będzie szczęśliwy, ojciec często pyta, kim kiedyś będzie. Ale zadam pytanie tak, jest pan nudziarzem?
Nie, 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 z pewnością nie, na nudę nie narzekam. Właśnie to, co tutaj ojciec pięknie powiedział, że ta nuda wkrada się w tym momencie, kiedy człowiek ma brak poczucia tożsamości. I proszę zwrócić uwagę, jak ta kwestia tej nudy, tego ciągłego dzisiaj powiedzielibyśmy dotykania ekranu, przewijania informacji, gdzie już rzadko co ożywia tego młodego człowieka. Kiedy rodzic zamyka drzwi i mówi, mam już święty spokój, trochę czasu dla siebie, albo przypatrzymy się nieraz naszym, nie wiem, ławkom szkolnym, naszym ławom na zewnątrz, bo teraz jest akurat ciepło, widzimy jak przewijamy, prawda, palcami informacje, jak mało komunikujemy. Człowieka trzeba pobudzać do pewnej aktywności, o ile my byliśmy z ojcem tym pokoleniem, które trzeba było do domu ściągać, bo biegaliśmy na dworze, dzisiaj trzeba raczej to pokolenie, że tak powiem, wyrzucać na zewnątrz, szukać mu jakichś zadań, jakiegoś ruchu. I tutaj trzeba powiedzieć, że środowisko, kultura dzisiaj jest zupełnie inna niż za czasów Fultona Sheena i on nas przed tym przestrzegał. I jeżeli w domu będzie nuda, jeżeli dziecko nie będzie miało twórczych rodziców, jeżeli nie będą angażować go w sprawy społeczne, to naprawdę ta antykultura przejmie to dziecko i ustawi go w opozycji do rodziców i to dziecko, jak uczy Fulton Sheen, będzie wtedy w takiej sytuacji pana domu, któremu trzeba wszystkie zachcianki realizować. A koniec życia będzie taki, że ten człowiek będzie wtedy potraktowany jako ta triada biorę, używam i wyrzucam. Że na starość możemy nie mieć przy swoim boku młodych, już wtedy dojrzałych naszych dzieci i wnuków, kiedy popełnimy te błędy. Więc musimy zastanowić się nad naszą pobłażliwością, nad naszą dyscypliną, samodyscypliną, nazywać błędy po imieniu. I to, o czym mówił właśnie Fulton Sheen, o tym, że my bardzo często jako rodzice popełniamy ten błąd, że zrównujemy właśnie wolność z miłością. I tutaj musimy nauczyć się definiować i nie tylko definiować te wszystkie rzeczy, o których on tutaj napisał, ale żyć tym podstawową zasadą, że poznajemy prawdę, bo jedynie prawda człowieka jest w stanie wyzwolić i to znajdziemy z pewnością w tej publikacji.
Pytałem o nudziarza, bo z szeregu tych młodych ludzi wyłonią się nudziarze, podobnie do Lincolna, Washingtona, innych wielkich Amerykanów, jak również tych, których młodzi teraz uważają za nudziarze, bo cały czas mówią jakoby o tym samym. Dziękuję panie doktorze za rozmowę. Książka Fultona, arcybiskupa Sheena, Rodzice i Dzieci, a naszym gościem w audycji Czytać, aby być mądrym, dr Artur Dąbrowski. Ksiądz Dolindo i niebiańskie duchy, ksiądz Marcello Stanzione Carmine Alvino, a naszym gościem ksiądz Piotr Prusakiewicz, specjalista od aniołów Michalita, redaktor naczelny czasopisma Któż jak Bóg. Kłaniamy się, księże redaktorze.
Szczęść Boże.
Ksiądz Dolindo i niebiańskie duchy, znana bardzo postać, ksiądz Dolindo, jeszcze nie błogosławiony, ale święty Pio mówił, przecież macie swojego Dolindo.
Tak, mówił i to jest wielka prawda, bo ojciec Dolindo dzisiaj jest równie popularny, tak jak święty ojciec Pio, czyli człowiek no, wielkiego ducha, bardzo kochający Pana Boga, Matkę Najświętszą, aniołów, człowiek wielkiej ofiary, pokory, a zarazem też znany dzięki różnym cudownym interwencjom. Dlatego jego grób w Neapolu jest nieustannie nawiedzany, a to, co w jakiś sposób zostawił po sobie, jest ciągle pogłębiane i odkrywane, bo to wielkie bogactwo jego serca i jego ducha. Dlatego warto się z nim zaprzyjaźnić, warto go poznawać i warto też odkryć jego nauczanie, jego relacje właśnie z aniołami, o czym traktuje książka, o której ojciec wspomniał.
Księże redaktorze, gdzie jest mój anioł stróż teraz?
No jest przy ojcu, ale trudno określić, czy on jest z przodu, z tyłu, z boku, czy nad ojcem.
Aniołowie, a ksiądz Dolin dowiedział, gdzie jest jego anioł stróż?
No niekoniecznie, bo on niekoniecznie był też wizjonerem swojego anioła stróża, doświadczał jego pomocy, opieki, czasami miał lokucje czy jakieś wewnętrzne natchnienia, natomiast w sensie fizycznym to nie jest takie proste, bo jak na przykład do świętej Faustyny anioł przyszedł, to był z przodu, ale Faustyna go widziała przy kościołach, które mijała, się święty Michałem rozmawiała, można powiedzieć, twarzą w twarz. Także nie jest to oczywiste. Jest obok, na pewno jest obok, tak jak obok nas jest tlen i dzięki niemu oddychamy, tak samo aniołowie są obok, a w którym miejscu to trudno określić, bo nie zajmują przestrzeni materialnej.
Ale nie jest to dziwne, że chcielibyśmy wiedzieć, gdzie jest?
Nie, oczywiście, że nie, bo jesteśmy istotami fizycznymi. Pamiętam, jak jeden ze znajomych mówił, że był w średniej szkole, no to chciał zobaczyć swojego anioła stróża. Obrazy przedstawiały go zwykle za człowiekiem, więc się szybko odwracał do tyłu, ale nigdy nie zdążył go zobaczyć.
W służbie kapłan równy jest aniołom. Tak rozpoczyna się ksiądz Dolindo i niebiańskie duchy. To można powiedzieć pierwsze zdanie, które możemy przeczytać. Dlaczego?
Tak, to jest bardzo ciekawe określenie. Dlatego tak, że jak aniołowie niosą Pana Boga, tak samo kapłan niesie Pana Boga i no jest jego, można powiedzieć, ambasadorem. Przez to ojciec Dolindo też w jakiś sposób podkreśla tą godność kapłańską, że no jest to misja zwiastowania Pana Boga. Mało tego, nawet wiemy, że kapłan, kiedy sprawia Eucharystię, Chrystus przychodzi wprost na ołtarz. i niejednokrotnie no tutaj jest to odniesienie do tego fragmentu z Księgi Wyjścia, gdzie jest wspomniane, że słuchaj swojego anioła, bo ale on ci nie przebaczy twoich przewinień. To nie znaczy, że anioł nie jest miłosierny, tylko że do przebaczania grzechów jest kapłan, którego Pan Jezus używa jak rękawiczki w konfesjonale, bo wkłada tak naprawdę w niego swoje ręce. Ale to, że jest nosicielem Boga, no tak jak imiona aniołów bardzo w sensie ścisłym, to są teoforyczne, czyli któż jak Bóg, Gabriel, Bóg jest mocą, Rafał, Bóg uleczył. Tak samo no, kapłan jest ambasadorem Pana Boga, ta jego godność jest tu wyraźnie podkreślona. To jest takie bardzo mocne spojrzenie przez wiarę, które nas też jakoś dzisiaj uczy, aby odkryć tą godność kapłańską. I ojciec Dolindo bardzo ją szanował i właśnie porównywał tą posługę do posługi anioła miłosierdzia.
Uriel, Sealtiel, Jahudiel, Barachiel to inne imiona aniołów, które możemy spotkać, czytając książkę Ksiądz Dolindo i Niebiańskie Duchy. Chóry anielskie w wizjach księdza Dolindo.
Tak, te cztery imiona archaniołów, o których ojciec wspomniał, one nie są kanoniczne. Czasami je można spotkać w sztuce sakralnej, w tradycji Kościoła. No, on do nich nawiązuje, niemniej dzisiaj powstrzymujemy się tylko nad tymi trzema, czyli Michała, Gabriela i Rafała, bo to są imiona, które poznajemy poprzez lekturę ksiąg Pisma Świętego. Dlatego tamte rozdziały, które mówią o tych pozostałych, ja bym tak traktował, żeby trochę popatrzeć na to jak na apokryf. Natomiast ojciec Dolindo omawia chóry anielskie oczywiście na ile potrafi i na ile jest to dla niego ważne, wskazując jakieś ogromne bogactwo dzieła stworzenia. Porównuje także to do tego, że Pan Bóg i stworzył i góry, i gwiazdy, i morza, i to dzieło stworzenia jest tak potężne i tak wspaniałe i w tym się wyraża miłość i dobroć Pana Boga. Tak samo wśród aniołów są zasadnicze różnice i te chóry mają szczególną misję do spełnienia, ale każdy z nich jest piękny, jedyny, niepowtarzalny. Nie zazdroszczą sobie nawzajem, ale uczestniczą w tym dziele zbawienia, jedne bliżej, inne dalej, bo tak jak cherubini i serafini są bliżej Pana Boga, można powiedzieć na szczycie tej anielskiej drabiny, to tak aniołowie są bliżej nas, ludzi, i są bardzo zanurzeni w te ziemskie sprawy. Dlatego ojciec Dolindo no, ukazuje piękno tego świata, jego różnorodność, a zarazem też podkreśla rolę każdego chóru, że każdy jest potrzebny i ma coś do spełnienia w tym planie Bożym.
Och, kocham aniołów, bo oni kochają Boga, kochają Go bezgranicznie. To jest piękna cecha, która sprawiła, że zawsze miałem wielkie nabożeństwo do aniołów. Oni kochają Boga, to słowa księdza Dolindo Ruotolo. Miłość aniołów do Pana Boga jest naszym przynagleniem, jest dla nas wzorem, jest dla nas natchnieniem.
Tak, i jest też taką zachętą, jakimś ideałem, do którego dążymy, bo aniołowie też się czują kochani przez Pana Boga, tak jak my, chociaż nasza godność jest, można powiedzieć, większa, bo jesteśmy dziećmi Bożymi, aniołowie są tylko sługami, to my mamy przystęp do domu Ojca i aniołowie mają nas tam zaprowadzić. To jest no, ta nasza godność, która jest wyjątkowa, dlatego nam służą. Natomiast i my, i oni są wezwani do miłości, bo wiemy, że serce człowieka rośnie, kiedy kocha. I ta miłość ludzka jest zawsze, no, przez skutki grzechu pierworodnego, zawsze skażona naszym ego. Nieraz bardziej kochamy siebie niż Pana Boga i innych ludzi. I całe życie walczymy z tym egoizmem. Tak aniołowie, którzy już są w tym świecie zbawionych, czyli uczestniczą w chwale nieba, mają tą miłość czystą, nieskażoną, doskonałą. Tam nie ma żadnego promila własnego ja. Nawet te imiona to oddają. Także tą miłością można się zachwycać, a z drugiej strony uczyć i prosić ich o pomoc, żebyśmy my też do takiego stopnia miłości dojrzeli w zapomnieniu o sobie i aniołowie są ku temu wielką, wielką pomocą. I o tym ojciec Dolindo właśnie pisze.
Ksiądz Dolindo i niebiańskie duchy, ksiądz Dolindo i święty Michał Archanioł, święty Gabriel Archanioł i święty Rafał Archanioł. Pozostańmy na tych trzech kanonicznych, biblijnych postaciach znanych nam archaniołów. Czy te rozdziały pomogą nam zbudować relacje do tych trzech potężnych archaniołów?
Przynajmniej ją pogłębić. Ojciec Dolindo trochę zakłada u czytelnika to, że wie, kim jest Michał, Gabriel i Rafał. Nie wyjaśnia wszystkiego od Adama i Ewy. Natomiast autorzy tej książki, bo to oni opisują świat aniołów ojca Dolindo, czyli Marcello Stanzione, ksiądz i Carmina Alvino, oni robią tutaj taki dobry też wstęp teologiczny, wyjaśniając, kim jest Michał, Gabriel i Rafał. Natomiast ojciec Dolindo ukazuje ich rolę, jakby nawiązując do konkretnych fragmentów biblijnych, dając komentarze. Na przykład mówi o świętym Michale, to nawiązuje do Apokalipsy, do 7 rozdziału, gdzie jest takie zawołanie anioła: nie wyrządzajcie szkody ziemi. I tu odnosi to zawołanie właśnie do świętego Michała Archanioła, co jest dość oryginalne. Opisuje go, że jest dostojny, piękny, potężny, ale pełen delikatności, uczucia też, no, popisuje jego wygląd, że jego oblicze jest pełne uśmiechu, a zarazem pewnego takiej trwogi i lęku, żeby człowiek nie zmarnował swojego życia. I nie wyrządzajcie szkody, to jest taka misja anioła, który broni, nie jest agresorem, ale broni właśnie w trosce o ludzkie dusze. I to jest bardzo oryginalne. Natomiast o Gabrielu ojciec Dolinda mówi, kiedy komentuje Ewangelię świętego Łukasza i zarówno chwilę zwiastowania, jak i chwilę wcielenia, wchodzi ten bardzo intymny dialog, który anioł Gabriel prowadził, archanioł Gabriel z Matką Bożą. Podkreśla także to, że to nie jest jakiś anioł mało ważny, mówiąc terminologią tego świata, ale no namaszczony przez Pana Boga, bo bierze udział w tej wyjątkowej misji i jakby no wchodzi ojciec Dolindo w ten dialog, mówi, że anioł się skłonił, bo kiedy pozdrawiał Matkę Bożą, objawia jej zmieszanie, no to jest takie bardzo głębokie wejście w tą tajemnicę zwiastowania i też może nawet w rozmawianiu dziesiątki różańca z tym związano. Natomiast o Rafale mówi właśnie w księgi Tobiasza w kontekście, kiedy jest, wiemy, że Rafał wygląda jak Azariasz, czyli wygląda jak człowiek i opiekuje się bardzo, bardzo szczegółowo rodziną Tobiasza. On tutaj ukazuje, na czym ta opieka polega, pokazuje też jego inteligencję, służebność, pokorę, no także to uniżenie, że przecież był archaniołem, a dał się zamknąć w ludzkiej postaci, żeby po prostu być blisko człowieka. No i tą też rolę taką leczniczą, bo przecież dzięki Rafałowi dokonało się uzdrowienie, a nawet uwolnienie i przez to, co czynił, jakoś objawia się jego piękno, jego majestat i jego potrzeba. A zarazem też uczy takiego szacunku do aniołów, bo jak doszło do objawienia ostatecznie, że Azariasz powiedział, że jest Rafałem i nie człowiekiem, tylko archaniołem, to wówczas jest to upadnięcie na twarz, oddanie czci i też odkrycie przez rodzinę Tobiasza tej wielkiej godności, że no musieli być tak kochani przez Pana Boga, że dostali tak niezwykłego opiekuna, który niesłychanie skutecznie, długo i wiernie nad nimi czuwał.
Bardzo gorąco dziękuję za przybliżenie tej pozycji. Ksiądz Dolindo i niebiańskie duchy, najwybitniejsi włoscy angeolodzy, Ksiądz Marcello Stancione i Carmine Alviro przywołują fragmenty pism księdza Dolindo w książce Ksiądz Dolindo i niebiańskie duchy, a naszym gościem ksiądz Piotr Prusakiewicz, redaktor naczelny czasopisma Któż jak Bóg. Bóg zapłać księży.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.